Mira Kubasińska, Czarny Anioł polskiej piosenki i Breakout, a my wracamy do rozmowy w Zagórowie. Cały czas w naszym studiu jest pani Wiesława Kowalska, Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr, i pan Bartosz Kiełbasa, Towarzystwo Przyjaciół Konina. Tu na początku powiedziała pani, że nazwa Echo Pyzdr pochodzi od gazety, która była wydawana. Była czy jest?
Była wydawana przez 10 lat. Po 10 latach spróbowaliśmy jeszcze przez 2 lata wydawać taką powiatową gazetę. Po 2 latach stwierdziliśmy...
Myśmy, to znaczy kto? Myśmy,
no pewnie, że grupa, to znaczy ja, mój mąż i jeszcze może 2 innych naszych znajomych. Taka grupka inicjatorów tego wszystkiego. Bo wierzyliśmy, że po prostu gazeta pisana, jeśli przekaże pewną informację, to ma to wpływ na zmianę mentalności, w myśleniu i w ogóle w podejmowaniu decyzji. Ale to byliśmy wtedy jeszcze bardzo młodzi i jednak zmęczyło nas to po 12 latach prowadzenia różnych gazetek i zaczęliśmy prowadzić, otworzyliśmy program stypendialny. Wszystkie pieniądze, które gromadziliśmy, przeznaczaliśmy na edukację najlepszą z możliwych i bardzo szeroko rozumianą dla najbiedniejszych i najbardziej zdolnych dzieciaków, młodzieży z terenu. Najpierw gminy, potem gmin i można powiedzieć, że na Puszczy Pyzdryskiej na koniec. Przez 20 lat to prowadziliśmy.
A jak wygląda tutaj w tej chwili w ogóle ten świat lokalnych mediów? Czy on istnieje, czy raczej go nie ma?
Oczywiście, że istnieje, ale my jeszcze zaczynaliśmy wtedy, kiedy nie doceniano reklamy. Zupełnie inaczej media funkcjonowały. I później, kiedy już trzeba było się na tym bardziej koncentrować, że reklama jest ważniejsza i sprzedaż, a nie informacja, to już odeszliśmy od tego, więc nie mogę powiedzieć, że jesteśmy ludźmi mediów, ale otarliśmy się o media, pracując dla nich przez tam ileś lat.
Ale czy istnieje taki świat tych lokalnych mediów, które kontrolują władze, kontrolują lokalne samorządy, są w stanie być niezależne, są w stanie przekazywać niezależną informację?
Myślę, że z tym jest bardzo słabo. Bardzo słabo, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, lokalnie. To znaczy są prywatne media w tej chwili, gazety, które coś tam przekazują, ale jednak świat lubi sensacje i ostatecznie przekaz kończy się i zaczyna od sensacji. No i to pewnie tak musi być. Są odbiorcy, którzy tego oczekują i są nadawcy, którzy to przekazują, więc wszyscy są zadowoleni.
Czy na pewno wszyscy? Tutaj panie z biblioteki, ja które nie. były w naszej audycji, udostępniły nam tutaj cały szereg ze zbiorów biblioteki publikacji na lokalne tematy. My oczywiście nie mogliśmy ich przeczytać na głos w radiu, bo trzeba by zrobić audycję trwającą 17 godzin, a nie tylko 3, ale może tutaj poproszę pana Bartosza Kiełbasę, żeby przynajmniej o tych publikacjach, o których coś wie, chyba że wie o wszystkich, nam po 2 słowa powiedział.
To znaczy najważniejszą publikacją, która tutaj, której tutaj nie ma, a myślę, że autora warto tutaj uhonorować, to jest publikacja pana Zdzisława Kulawinka, Tam gdzie konwalie. To jest poetycka opowieść człowieka, który urodził się w latach 40. i którego tata zabierał, był myśliwym, na rozmaite polowania właśnie tutaj w części kaliskiej Puszczy Pyzdryskiej i na granicy tutaj powiatów konińskiego, pleszewskiego i kaliskiego. I on poznawał jako małe dziecko, to były lata 40-50, tych właśnie mieszkańców, tych Niemców, którzy się ostali, którzy już tak spolszczeni byli, już wiadomo, ten język miał naleciałości, byli oddzieleni od tej polityki, która się dzieje, i poznawał ich i pokochał ich. I ta miłość jak gdyby przez całe życie, ale już ma pan Zdzisław 70 parę lat, została u niego i też te książki, ta poetycka podróż w czasy zamierzchłe, opisana również rozmaitymi takimi, ja bym powiedział, takimi opisami, takie opisy, takie przedstawienie przyrody, która jest unikalna w Puszczy Pyzdryskiej i tych osób, zestawienie tych osób, których już nie ma, ich dokonań, ich kultury, ich wyznania, i to jest takie przedstawienie poetyckie, ale z szacunkiem i z uznaniem wobec tych osób, ale moim zdaniem najważniejsza informacja jest na wstępie. Opis Niemca, który w latach 60. emigrował do Niemiec, nomen omen do NRD, no bo PRL miał dobre relacje z krajem tutaj Niemcami wschodnimi. I napisał Niemiec im kartkę, złamaną polszczyzną oczywiście, że jak się upasie, to przyjedzie, wyśle kartkę. I ta kartka, i to z żalem tutaj wspomina pan Zdzisław, nigdy do niego nie dotarła, od tego Niemca nigdy do jego taty nie dotarła, ale to wspomnienie dawnej kultury u niego zostało i jako już tutaj osoba związana z łowiectwem, jak też polował, teraz poluje bezkrwawo, z aparatem, a przedtem jeszcze polował, praktykował polowanie takie tradycyjne, spotykał, odwiedzał tych ludzi i też dbał o te cmentarze. On udokumentował cmentarze właśnie na pograniczu tutaj powiatów Konińskiego, Kaliskiego, Pleszewskiego, Jarocińskiego, także tych cmentarzy jest bardzo dużo i starał się jak gdyby tutaj szczegółowo opisywać. Napotkał w Grodźcu panią Eugenię Schiller-Kałużną, ostałą się jeszcze tutaj osobę, która pochodzenia holenderskiego z tej linii właśnie osadników i która została, która nadal żyje, 90 obchodziła w zeszłym roku i ona tutaj wyszła za Polaka, miała kłopoty oczywiście z tą niemieckością, wyszła, ale asymilowała się. Osoba, która pamięta rozkład domów i dzięki temu, dzięki jej pamięci właśnie powstały na końcu książki te opisy zawartości, kto gdzie mieszkał i tych cmentarzy, fotografie. Natomiast drugą taką publikacją, Dwa Świata, Dwa Życia jak Dwa Psalmy, to jest historia Leona Jedwaba, Żyda, który tutaj wywodził się z Zagórowa, który prowadził portal w internecie, który mieszkał tutaj na rynku w Zagórowie, teraz tutaj w jego mieszkaniu jest apteka, ale który opisywał ten świat, który minął Żydów zagórowskich, co się działo, jego gehennę. Warto tutaj zauważyć jeszcze, że synagoga w Zagórowie teraz pełni funkcję piekarni. Jest tablica, w ubiegłym roku została odsłonięta. Kirkut żydowski funkcjonuje, to znaczy funkcjonuje. Ostały się dwa czy trzy nagrobki, także, ale to trzeba poszukać, wejść w ten las i poszukać tych nagrobków, są one ukryte. Natomiast myślę, że odkrywanie takich miejsc historii właśnie opisanych w tych książkach, to jest najważniejsze, bo te zabytki, które są opisane w Wikipedii albo w tradycyjnych informatorach, to łatwo odnaleźć. A największą frajdą jest taka praca niezawodowego historyka czy turysty, który odkrywa coś gdzieś w zaroślach. A te cmentarzyki to są taki w cudzysłowie surprise, taki prezent od natury, od przyrody, bo są doskonale zakamuflowane. Może kto wie, że to jest dobra taka kamuflaż roślinny, uchronił je też przed dewastacją taką całkowitą, myślę, że.
Taka czasem też bywa rola przyrody. Czy tutaj pani też by chciała nam coś polecić?
O, bardzo wiele. Po pierwsze przewielkie bukiety kwiatów, łany, które się rozciągają wzdłuż warty przede wszystkim na wielu hektarach. Najróżniejszych kwiatów w różnych kolorach od kwietnia aż po późny wrzesień. Więc to jest coś, co myślę w Polsce, jeśli występuje, to ja o tym nie wiem. Raczej jest to bardzo wielka rzadkość. Można sobie wędrować tutaj i zimą, co my też sami robimy na nartach śladowych. Można wtedy docierać do chat, które są trudno dostępne, ukryte, nie mają roślinności, więc opadają liście, widać więcej i łatwiej się przedostawać. Można się kąpać w starorzeczach, które są rozciągnięte gdzieś, nawet są lotne piaski, pustynie, wydmy. Ten teren kryje bardzo wiele tajemnic i wartych odkrycia dla turystów.
Gdzieś spotkałem się z takim zdaniem, że tu jednak to nie jest tak, że to jest ta Wielkopolska stanowi taką integralną część tej Wielkopolski historycznej, że ta granica między Kongresówką a Zaborem Pruskim tutaj cały czas w mentalności istnieje.
Tak, myśmy robili jako stowarzyszenie takie badania ileś lat temu na ten temat z naukowcami z UAM-u w Poznaniu I rzeczywiście w ciągu tygodnia spłynęło do nas 1200 ankiet wypełnionych przez mieszkańców przygranicznych miejscowości, co jest dość zdumiewającym pozytywnie wynikiem. I te ankiety wykazały, że przenikanie się tych kultur przez granice jest wciąż bardzo trudne i też przyjaźnie młodzieży, śluby zawierane przez dawną granicę rosyjsko-pruską są rzadkością, więc nadal pozostają w mentalności, że ci, którzy są w kongresówce, to łańcuchy, a ci, którzy są po drugiej stronie, bogatsi, to są ci wypasieni, nazywani bażantami. I to jeszcze można spotykać się, bo Syantek po tej stronie, a tam właśnie ten bażant, więc jest granica mentalna, nadal istnieje po 100 ponad latach.
Te dzisiejsze Pyzdry to jest też taka miejscowość, podobnie jak Zagórów, która jest świadoma swojej przeszłości historycznej?
Zdecydowanie tak, dlatego że ja stamtąd nie pochodzę. Mieszkam wprawdzie 30 lat, ale pierwsze, co usłyszałam od mieszkańców, to było podkreślenie, że jest to miasto królewskie. No i też ciekawostką jest historyczną, że to kilka lat temu odkryto i opisano dopiero, że po Wawelu był tam jeden z największych, jeśli chodzi o kubaturę, zamków królewskich. Więc rozebranych przez mieszkańców w późniejszym okresie śladów już nie ma. Ale,
podobnie jak w Koninie.
Tak.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Wiesława Kowalska, Towarzystwo Kulturalne Echo Pyzdr.
I dziękuję bardzo.
Bartosz Kiełbasa, Towarzystwo Przyjaciół Konina. Byli gośćmi naszej audycji. W Zagórowie bardzo serdecznie dziękuję za ciekawą rozmowę. Ostatnie kilka minut audycji w Zagórowie poświęcimy krajowej polityce. Senator Jan Maria Jackowski jest naszym rozmówcą. Halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet.
Prezydent podpisał w czwartek nowelizację ustaw sądowniczych. Czy pan sądzi, że to kończy jakiś etap tego sporu o wymiar sprawiedliwości w Polsce, czy nie bardzo?
Miejmy nadzieję, że kończy. Te nowelizacje by nie były potrzebne, gdyby nie działania części elit prawniczych, które kontestują obowiązujące w Polsce prawo i ustawy i które to elity prowadzą działania o charakterze politycznym. I nikt z twórców tych ustaw, w tym wypadku pan prezydent, bo pan prezydent był autorem tych ustaw o Sądzie Najwyższym, jak wiemy, po wecie rok temu z lipca i nie przewidywał takiej sytuacji, jaka obecnie zaistniała. No i z tego powodu należało dokonać tych nowelizacji. Bardzo się cieszę, że pan prezydent podpisał te ustawy, bo to kończy jakiś etap.
Tymczasem Senat pracował nad nowelizacją kodeksu wyborczego. Dlaczego właściwie potrzebna jest w tej chwili nowa ordynacja akurat do Parlamentu Europejskiego?
Przede wszystkim dlatego, że mieliśmy do czynienia z sytuacją tak zwanego migrującego mandatu. To znaczy w województwie A ludzie głosowali na kandydata C, a mandat dostawał w województwie B kandydat J. Taka była logika tej ordynacji dotychczasowej, że ludzie głosując na przykład w Kujawsko-Pomorskim nie mieli swojego reprezentanta, tylko ten mandat, bo większą sumę głosów na danej liście miał kandydat z województwa na przykład mazowieckiego czy śląskiego. To było niezrozumiałe dla obywateli i stąd jest w tej chwili sztywne przypisanie mandatów, które do 13 okręgów wyborczych i te okręgi mają od 3 do 6 mandatów i w tej chwili ludzie mają gwarancję, wyborcy, głosując w danym okręgu, że będą mieli reprezentanta. Także to jest w zasadzie główny powód wprowadzenia tej nowej ordynacji.
Dlaczego więc tak gorąco, jeżeli są to, tak jak pan senator twierdzi, tylko kwestie natury porządkującej, dlaczego wokół tego wybuch kolejny spór natury stricte politycznej?
Wybuch spór, ponieważ jak wiadomo system przeliczania głosów jest metodą Donta. Metoda Donta przy okręgach, gdzie jest mało mandatów, premiuje najsilniejsze ugrupowania. Taka jest istota metody Donta. I to jest fakt obiektywny, więc część opozycji uznała, że jest to zamach na opozycję, ponieważ faktyczna granica progu to nie jest 5%, ale ona jest wyższa w zależności od okręgu, w zależności od frekwencji, od wielu innych czynników. I z tego punktu widzenia były protesty. Ale chcę zwrócić uwagę, że bez względu na to, jaki system przeliczania głosów by był przyjęty, to zawsze ktoś będzie niezadowolony, ponieważ nie ma idealnego systemu wyborczego. I z tego punktu widzenia po prostu no, każda zmiana ordynacji zazwyczaj wywołuje emocje i wywołuje dyskusje. No, jest to w jakimś sensie, można powiedzieć, proces naturalny.
Konflikt w jakimś sensie jest naturalny. Panie senatorze, czy odrzucenie prezydenckiego wniosku o referendum nie jest jednak pewnym takim odejściem od takiego ducha republikańskiego, skoro już taka idea się pojawiła? Może jednak należało zachęcić obywateli do tego, żeby na temat konstytucji się wypowiedzieli w powszechnym głosowaniu?
Panie redaktorze, nikt z nas nie uważa, że inicjatywa, mówię o senatorach Prawa i Sprawiedliwości, nikt z nas nie uważa, że idea referendum konstytucyjnego to była zła z natury rzeczy idea. Była idea bardzo dobra. Natomiast okoliczności i data i sprzężenie uroczystości, przypomnę, że to by na przełomie października i listopada, będą w wielu gminach podwójne wybory, bo przecież będą drugie tury w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Do tego jeszcze obchody stulecia odzyskania niepodległości, do tego jeszcze kampania referendalna. No można powiedzieć, za dużo wydarzeń takich polityczno publicznych i państwowych w jednym czasie. I to od początku żeśmy tę kwestię podnosili. Po drugie, no liczba pytań 10, no to wychodzi poza retorykę typową dla referendum, gdzie są 2, 3, 1, no może 4 się zdarzają pytania, ale 10 to już nawet kształt karty tej referendalnej, to musiała być karta formatu A3, jednostronnie zadrukowana, bo nie można w referendum robić książeczek. Więc to były takie, nazwijmy to, przyczyny techniczne. Ale jest jeszcze inne podłoże, mianowicie jest taka zasada w polityce, cokolwiek robisz, to rób to roztropnie i patrz, jakie będą skutki. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdyby nie było frekwencji w tych wyborach, tej wymaganej 50-procentowej ustawą o referendach. Gdyby ona była niska, wówczas cała totalna opozycja i znaczna część innych środowisk powiedziałaby, zdecydowana większość Polaków nie chce żadnej zmiany konstytucji. Wyraźnie to wynika z wyników referendum. I co w tej sytuacji? No na długie miesiące, a może i lata, byłby w pewnym sensie zamrożony temat zmian w konstytucji, które obiektywnie są potrzebne. Więc również i te argumenty, które myśmy po prostu dość szeroko na ten temat, na dwóch klubach, podczas posiedzeń, dwukrotnie na posiedzeniach klubu parlamentarnego, raz z udziałem pana ministra Muchy z kancelarii pana prezydenta, raz już we własnym gronie, żeśmy rozważali i przeważyły racje, powiedziałbym, merytoryczne, o których przed chwilą powiedziałem. My, jeżeli ktoś chce zmian w konstytucji, no to potrzeba mieć plan dochodzenia do tych zmian w konstytucji, również plan polityczny. Ponadto trzeba jednak próbować rozmawiać z innymi środowiskami, bo do zmiany konstytucji potrzebne są 2/3 w Sejmie i w Senacie. Więc to wymagało jakichś, powiedziałbym, szerszych rozmów politycznych, również poza naszym obozem dobrej zmiany. Nawet jeżeli, a wiemy, że teraz sytuacja w Polsce, no nie jest taka najlepszy klimat do dyskusji o konstytucji, ponieważ cokolwiek zrobi obóz dobrej zmiany, jest to totalnie kwestionowane przez totalną opozycję. Więc to niewątpliwie utrudnia sprawy ważne sprawy dla państwa polskiego i ta atmosfera, no niestety, ale nie służy jakiejś poważnej debacie konstytucyjnej. Więc staraliśmy się brać te wszystkie argumenty. No i wreszcie argument taki ad personam, już do samego pana prezydenta. No wyobraźmy sobie sytuację, gdyby to referendum zakończyło się niską frekwencją. Pamiętamy ostatnie referendum, które było zarządzone na wniosek prezydenta Komorowskiego. Frekwencja 8%. No skończyło się to, no można powiedzieć, polityczną klapą idea tego referendum. Co by było w sytuacji, gdyby tutaj nie było frekwencji, a wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tej frekwencji 50% by nie było, to również by kładło się w jakiś sposób cieniem na szanse wyborcze pana prezydenta Dudy w 2020 roku. Więc to również należało mieć po prostu na uwadze. I stąd ta nasza trudna dyskusja, którą żeśmy jasno w rozmowie z panem ministrem Muchą podejmowali podczas klubu, używając tej argumentacji, o której państwu w tej chwili mówię. Te argumenty jak najbardziej padały i miałem wrażenie, że część tych argumentów była podzielana nawet przez osoby z kancelarii pana prezydenta. No po prostu tak się złożyło, że była ta inicjatywa, no i można powiedzieć, że w tej chwili jej bieg został zakończony, co w tej chwili wcale nie zamyka drogi do myślenia o zmianach konstytucji.
Panie senatorze, już ostatnie w takim razie pytanie, to trochę to pytanie z wnioskiem z naszej radiowej podróży. Otóż kiedy rozmawia się z obywatelami, których spotykamy po drodze, to bardzo często jest tak, że nawet ludzie, którzy utożsamiają się z założeniami, z pewnymi celami politycznymi waszego obozu, mówią, że na dole w tej Polsce lokalnej, na przykład w kwestii ułatwień dla drobnych przedsiębiorców, w kwestii pewnych uproszczeń podatkowych, że na razie zmian nie widać, że ludzie owszem podzielają pewne wizje, które są deklarowane, natomiast nie czują, że ktoś tutaj stara się im stworzyć lepsze warunki pracy. I to nie jest wniosek taki jednostkowy, tylko w wielu różnych miejscowościach, w wielu różnych częściach Polski z tego typu słowami żeśmy się spotkali.
Panie redaktorze, ja też jeżdżę i mam okazję z wieloma ludźmi rozmawiać w różnych częściach kraju i mogę potwierdzić ten pana wniosek, że te argumenty się pojawiają i odpowiedź moja jest prosta. No staramy się, robimy co możemy. Tych obszarów, które wymagają naprawy albo reformy, jest bardzo dużo. Proszę zauważyć, że my zmieniamy pewną filozofię państwa, bo do tej pory państwo trochę było, trochę to upraszczam, ale trochę było, że byli w państwie równi i równiejsi i byli beneficjenci tych przemian po 89 roku. Ewidentnie, którzy skorzystali, ale były też miliony Polaków, które miały wrażenie, że nie odniosły takiego sukcesu, powiedziałbym, społeczno-ekonomicznego, jakiego by oczekiwali. Stąd ta nasza polityka wyrównywania szans i po kolei próbujemy obszar po obszarze poprawiać. Ważne tu będą również wybory samorządowe, które się zbliżają, bo przecież od samorządów też wiele zależy i to w małym biznesie, w małej przedsiębiorczości, ponieważ i gminy, i powiaty mają tutaj dużo do powiedzenia, choć w postaci różnych koncesji, niekoncesji, podatków lokalnych, dawania dobrego klimatu do inwestowania, przyjaznej atmosfery, to wszystko jest ważne. Oczywiście poziom ustawowy, kwestie podatkowe, to już państwo ustala, to Sejm i Senat i rząd ma na to istotne znaczenie. Ale tutaj zachęcałbym do rozmów właśnie z posłami, senatorami ze swojego terenu. To są właśnie bardzo dobre sprawy, które, żeby chodzić do posłów, informować ich o tym, jak posłowie będą z kolei naciskać na rząd i senatorowie, no to się otwiera większa możliwość przyspieszenia tych pozytywnych zmian. Ja wiem, że ta moja odpowiedź może nie zadowolić tych, którzy oczekiwaliby szybko tych zmian. Wiem, że jest wiele różnych paradoksów, dziwnych spraw, takich no, nielogiczności w tym systemie i działań, no ale tutaj nie ma innej drogi niż powolne, żmudne zmiany, które powinny być wprowadzone.
Bardzo serdecznie dziękuję za odpowiedź. Senator Jan Maria Jackowski, senator z północnego Mazowsza. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Proszę Państwa, i w ten sposób kończy się nasz poranek w Zagórowie. Bardzo serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Łukaszowi Parusowi z Miejsko-Gminnego Ośrodku Kultury, który nam pozwolił tutaj być, rozmawiać, audycję naszą zrealizować. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tutaj byli. Bardzo dziękuję wszystkim regionalistom, historykom, którzy przyszli i opowiadali nam o fascynującej historii tej ziemi. No, muszę przede wszystkim podziękować jednak panu Bartoszowi Kiełbasie, który już drugi poranek bardzo pomógł nam zorganizować, więc serdecznie dziękuję. Poranek Wnet się kończy. Audycję zrealizował Karol Smyk. Zdjęcia robił Konrad Tomaszewski, dzielnym wydawcą bo Jaśmina Nowak. Ja się nazywam Antoni Opaliński. W przyszłym tygodniu Łukasz Jankowski zaprasza. Poranek Wnet 30 lipca w Śremie.